3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się 4 razy w tygodniu tuż po 23. właśnie o tej porze na 2 godziny. Dzisiaj też zapraszam na najbliższe 120 minut. Przypominam też, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju, a na całym świecie, czy to w Polsce, czy za granicą, przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku, jak zawsze, tam gdzie zwykle, czyli pod pierwszym postem od góry, na profilu Radia Plus, forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla Państwa, tam komentarze, wątki, pytania, myśli, refleksje, doświadczenia. Tam zapraszamy, by się nimi dzielić, by współtworzyć w ten sposób program. Tam Państwo dodajecie często bardzo głębokie i ciekawe myśli, też pytania, które bardzo frapują. To też zapraszam do współtworzenia programu, dzisiejszego wydania. Tym razem w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiać będziemy o tym, jak pozwolić dziecku dorosnąć. Państwa i moi goście, współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I Bogdan Janowski, również serdecznie witam Ciebie, Bogdanie.
Dobry wieczór.
Co to znaczy pozwolić dziecku dorosnąć? W gruncie rzeczy można by powiedzieć, że po prostu pogodzić się z jego autonomią, z tym, że to jest człowiek, który ma swoje własne życie, który doszedł do takiego momentu, w którym stał się właśnie dorosły, czyli jest samodzielny, więc trzeba wspierać tę jego samodzielność do takiego momentu, w którym on rzeczywiście już tego wsparcia zupełnie nie potrzebuje. Szanować podejmowane decyzje, które niestety mogą być pod prąd nawet tego, co rodzice wyznają jako wartości, ale przede wszystkim być tutaj blisko, obok, dawać poczucie, że dosłownie pod ręką jest bezpieczna rodzicielska przystań, nawet jeżeli to dziecko ma 30, 40 czy 50 lat, może spotkać się z rodzicami, czy nawet schronić się u nich przed życiowymi burzami. Tak by można chyba to powiedzieć w skrócie, ale zanim się do tego dojdzie, to rodzice też muszą do tego dorosnąć. Wszystkie swoje wizje rodzicielskie, które czasami ad hoc powstają podczas narodzin dziecka, czy w jego najwcześniejszym okresie rozwoju, czy jeszcze w ogóle zanim przyjdzie na świat, mogą wziąć, jak to się mówi potocznie, w łeb w momencie, kiedy rzeczywiście to dziecko pojawi się na świecie i zostanie otoczone miłością, która nie zawsze, jak tutaj w Nocnych Światłach o tym dyskutujemy niejednokrotnie, nie zawsze jest tą miłością właściwą. Jest miłością emocjonalną, ale nie zawsze taką, która pozwala właśnie na dorośnięcie. Na dorośnięcie. Wielu rodziców niestety zagarnia życie swoich dzieci albo niestety nie pomaga im w tym rozwoju, ani w dorośnięciu. To też dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać. Jak pozwolić dzieciom dorosnąć?
To bardzo trudny temat, tak jak mówisz, Pawle, dlatego że bycie rodzicem oznacza, że najpierw, kiedy rodzi się dziecko, to doświadczamy po prostu wielkiej miłości, wielkiej troski. To jest takie maleństwo, o które bardzo boimy się, ono jest takie bezradne i wpadamy jak śliwka w kompot w opiekę nad małym dzieckiem. Szczególnie matki, które gdzieś spada ta matczyna miłość na nie jak grom z jasnego nieba, nagle zaczynają całą dobę troszczyć się o to dziecko, bo dziecko wstaje w nocy, bo dziecko płacze w dzień, odgadują jego wszystkie myśli, starają się przynajmniej i starają się zaspokoić wszystkie potrzeby. I myślę sobie, że absolutnie jest to w porządku. Natomiast zdarza się, że często jest tak, że takie matki, kiedy rodzi się dziecko w zalewie tej miłości, w ogóle nie zauważają, że wokół jest jeszcze mąż na przykład, że są inne sprawy, że one też mają jakieś potrzeby. No po prostu całe już są tylko dla tego dziecka. I to jest bardzo częste zjawisko, ale związane również tak naprawdę ze środowiskiem, w którym żyje matka. są takie środowiska w naszej kulturze, które wymagają od kobiety takiego całkowitego poświęcenia się. Czyli matka, która ma małe dzieci, matka, która chce na przykład studiować, matka, która chce pracować zawodowo, matka, która chciałaby też mieć od czasu do czasu chwilę dla siebie, często jest postrzegana jako zła matka. Jako taka matka, która niewystarczająco poświęca się dla dobra dzieci. Czyli ten etos matczyny czasem powoduje, że kobieta porzuca swoje marzenia, pomysły na życie, często oddala się również od swojego męża, ponieważ wtedy, kiedy zostaje matką, to jest jej jedyna funkcja życiowa, jest jedyną jej powinnością już od tej pory bycie matką. I teraz ważne jest to, żeby się zastanowić, no, miłość jest zawsze dobra. Tylko teraz ten nadmiar miłości, i pytanie brzmi, czy to można nazwać miłością, czy też jakąś nawet obsesją w pewnym momencie, jest dobry. Dlatego, że każde dziecko, które rozwija się, ono potrzebuje miłości, potrzebuje troski, ale potrzebuje również oddechu. Potrzebuje dostać tej wolności trochę, żeby zacząć się usamodzielniać. I chcę powiedzieć, że takie matki, które tak obsesyjnie opiekują się swoimi dziećmi, tak naprawdę uprzedzają każde potknięcie, usuwają z drogi wszystkie trudności, są gotowe kłócić się z matkami, których dzieci ich zdaniem krzywdzą ich dziecko. Nie uczą tych dzieci radzenia sobie w różnych sytuacjach. One po prostu są jak ważki czujne, cały czas tylko po prostu uważają, że ich rolą jest dbanie o dobrostan dziecka. Ale takie mówię, dbanie przesadne w tym momencie. Czyli chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo trudno jest czasami, szczególnie kiedy matka wzrasta w środowisku, w którym jest to właśnie ten etos matczyny, takiej przesadnej opieki nad dzieckiem, jest taki utrwalony, to bardzo trudno często jest tej kobiecie wyjść z tego schematu i powiedzieć, że mogę na przykład zostawić dziecko u babci, albo mogę poprosić koleżankę, żeby popilnowało, albo mogę pozwolić dziecku, żeby samo zawiązywało sobie już buty.
Albo męża, ojca poprosić albo, na przykład.
Tak, albo ojca i na przykład być może na przykład mogę pójść sama na spacer do lasu, żeby posłuchać śpiewu ptaków, a nie tylko płaczu dziecka. To jest taki, myślę, że szczególnie kiedy te dzieci są małe, to jest bardzo ważny aspekt. Ale też bywa tak, że takie matki, które, bo to szczególnie dotyczy matek, które bardzo ściśle żyją z tym dzieckiem i tylko dla tego dziecka, odrzucają swojego męża. One już nie mają dla niego czasu. One mówią zresztą, no, często starsze kobiety mówią do takiej matki, to jest takie oczywiste, teraz masz dziecko, teraz ten mąż, no to już taki jest po to, żeby zarabiać pieniądze. Czyli z jednej strony mężczyźni często usuwają się w tym momencie, kiedy są małe dzieci i na przykład zaczynają dłużej być w pracy, no bo w domu płacze dziecko i tylko problem. Ale też kobiety.
Właściwie to też tego nikt nie oczekuje w tym domu specjalnie,
tak.
Bo mama sobie buduje relacje z dzieckiem i jest cudownie, bo opiekuje się dzieckiem i nikt jej nie przeszkadza. Natomiast no, niestety tak się zdarza, że ten tata jest wtedy no, tak trochę takim piątym kołem u wozu. No.
Tak.
Że, owszem, tak jak powiedziałaś, pieniądze są ważne, albo jakieś zakupy, nie wiem, czy jakieś takie tego typu historie. Natomiast no, najlepiej jak wróci z pracy, to niech sobie siądzie na kanapie i tam w telewizor popatrzy. Tak? Nie przeszkadza.
I to jest taka bardzo groźna sytuacja, dlatego że kiedy matka zaczyna budować tylko relacje z dzieckiem, a nie buduje relacji z mężem, wówczas zdarza się bardzo często, że buduje koalicję z dzieckiem, że tak naprawdę dziecko staje się jej partnerem życiowym, często nawet powiernikiem staje się, dziecko zaspokaja jej potrzeby emocjonalne. W związku z tym ona już nie potrzebuje męża do tego. Ona nie potrzebuje już partnera, żeby on zaspokajał jej potrzeby emocjonalne, bo wszystkie potrzeby emocjonalne zaspokaja jej dziecko. I ważne jest, żeby zobaczyć sobie, że to naprawdę jest za dużo dla dziecka. To jest za dużo dla dziecka, żeby być powiernikiem. Za dużo jest to dla dziecka, żeby być regulatorem nastrojów na przykład matki. A w pewnym momencie, kiedy ta symbioza jest taka bliska, kiedy dziecko staje się partnerem, no to po prostu to staje się też bardzo dużym obciążeniem dla dziecka. Takim dużym problemem często w takich rodzinach jest to, że na przykład dziecko bardzo długo śpi z matką w łóżku. Dziecko odmawia pójścia do własnego łóżeczka, a matka mówi, ale on jest jeszcze taki malutki, albo ona, to jeszcze niech tutaj zostanie, nie gniewaj się, niech będzie w naszym łóżku. I łóżko małżeńskie nie jest miejscem do tego, żeby spało tam dziecko. Szczególnie, kiedy ono już zaczyna być starszym dzieckiem, a zdarza się, i miałam takie przypadki w mojej pedagogicznej pracy, że nastoletnie dziewczynki spały, jedna z mamą, a druga z dziadkiem. I to po prostu no, było tak naprawdę bardzo dziwne, a nawet bym powiedziała w jakiś sposób patologiczne. Czyli pozwolić temu dziecku jednak na to, żeby ono usamodzielniało się, jeśli ono się boi. Można poczytać mu bajkę, można kupić mu lampkę, która będzie świeciła na sufit. Są w tej chwili takie różne możliwości, po to, żeby to dziecko mogło jednak w jakichś bezpiecznych warunkach spać we własnym łóżeczku. No i to są takie, no takie sytuacje, kiedy też w mediacjach często mieliśmy taką sytuację, że na przykład mężczyzna, ojciec skarżył się, że on w końcu idzie spać do salonu, bo tak naprawdę to on nie ma miejsca, bo do łóżka po prostu przychodzą dzieci, no tam włażą do tego łóżka, przytulają się do mamy, no a on po prostu spada, nie ma dla niego ani kołdry.
Wiesz, mnie zawsze zastanawiało w takich sytuacjach i muszę powiedzieć, że to niezrozumiałe, bo argumentacją zazwyczaj mamy, chociaż czasem też i taty, bo też tak się zdarzało przecież, jest to, że dziecko płacze, bo chce. No i tak się zastanawiam, a jak dziecko będzie płakało, będzie się chciało pobawić z krokodylem na przykład, to też mu pozwolisz? Bo ono chce. Bo dziecko nie wie, co jest tak naprawdę w tym momencie ważne. Ono chce, bo to jest dla niego jakoś tam wygodne, tak? Jakoś mu to pasuje z jakiego, wszystko jedno z jakiego powodu, ale no, to jest żaden argument. Dziecko w pewnym momencie musi się zacząć usamodzielniać, jak powiedziałaś.
Tak, tylko że widzisz, o ile tak, kiedy miałoby się dziecko pobawić z krokodylem, to widzielibyśmy tutaj, że to jest groźne dla dziecka. Natomiast
Bo nie widzimy tego, że to jest groźne dla dziecka, właśnie, to, że ono z nami śpi.
No bo co się stanie tylko dzisiaj, nie? Bo dzisiaj płacze, bo dzisiaj jest smutne to dziecko.
Kiedyś samo zechce pójść sobie, tak? Kiedy? Tak jak mówisz, nastoletnie dzieci potrafią z rodzicami cały czas spać. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest warte zauważenia taki drobny szczegół, bo mówiłaś o tej relacji, która się sypie ojca z matką, i ta rodzina się tak trochę rozjeżdża, bo ojciec gdzieś tam z boku jest, a mama się zajmuje dzieckiem i jakby z dzieckiem buduje tą więź. Warto sobie uświadomić, że jednym z zadań rodzica jest pokazanie dziecku, jak powinna wyglądać relacja małżeńska. Jak powinna funkcjonować normalna, zdrowa rodzina. Tak? To jest bardzo istotne w tym, żeby nie zgubić tego po drodze, bo oczywiście, tak jak mówisz, no to jest bardzo fajnie, jak sobie mama buduje z dzieckiem więź, bo dostaje bardzo dużo tej miłości, zaspokaja się swoje potrzeby emocjonalne, natomiast no, gdzieś z tego wszystkiego znika dziecko tak naprawdę, bo trzeba sobie uświadomić, że taka nadopiekuńczość może być postrzegana i przez wielu psychologów jest postrzegana jako po prostu przemoc psychiczna, tak naprawdę, bo ograniczamy dziecku dostęp do wielu ważnych informacji na temat życia, uniemożliwiamy mu taki wszechstronny rozwój, ponieważ wydaje nam się, że to, co my uważamy, że jest dobre, to jest dobre dla dziecka, a to jest dobre dla nas, a nie dla dziecka. To często my zaspokajamy własne potrzeby, bo możemy się pochwalić, nie wiem, w rodzinie albo gdzieś tam, jak to dobrze mamy, jakie mamy dobre dziecko, tak? Tylko, że to trudne do wytłumaczenia jest, ale... Poczekaj, tylko jedno zdanie jeszcze dopowiem, bo to jest na przykład taka sytuacja, kiedy dziecko nie chce jeść, tak? I rodzice wtedy robią różne dziwne rzeczy, żeby dziecko jadło, nie zastanawiając się nad tym, że po pierwsze, to jest niezdrowe, że takie zaangażowanie w jedzenie jest niezdrowe. A poza tym trzeba by się zastanowić, z jakiego powodu ci rodzice tak napychają to dziecko. Czy to nie jest przypadkiem dlatego, że boją się, żeby ktoś nie pomyślał, że dziecko jest niedożywione i to będzie źle o rodzicach świadczyło.
Mhm. Znaczy w ogóle wiele zachowań bierze się tak naprawdę z lęku. Bo też warto jest sobie zobaczyć, że ta relacja z dzieckiem często dla rodzica jest łatwiejsza niż relacja ze współmałżonkiem. Bo dziecko, szczególnie małe dziecko, jest zazwyczaj bardzo takim wdzięcznym obiektem miłości, ponieważ ono patrzy na nas jak na cały świat i nie oczekuje zbyt wiele. I po prostu ta relacja jest, no ona tak płynie, że tak powiem. Natomiast relacja z mężem czy z żoną wymaga po prostu wysiłku. Więc jakby...
No, z dzieckiem też wymaga wysiłku, bo powiedzmy sobie szczerze, wychowanie to nie jest chleb z masłem. I pozwolić dziecku dorosnąć tak, żeby ono było autonomiczną jednostką, samostanowiącą, to też nie jest proste. I być może tu jest pies pogrzebany, że właśnie takie emocjonalne kochanie jest po prostu drogą na skróty. Zastanowimy się nad tym dzisiaj, bo proszę Państwa, tego wieczora w Nocnych Światłach cykl, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, jak pozwolić dziecku dorosnąć. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, nasi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, współtwórcy tego cyklu. Państwa jak zawsze zapraszam na Facebook, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na komentarze, Państwa doświadczenia mile widziane. Wracamy za chwilkę. Tego wieczora w Nocnych Światłach, cykl Bo tak nas wychowano. Tego wieczora debatujemy o tym, jak pozwolić dziecku dorosnąć. Rozmawiamy o tym z naszymi ekspertami, którymi są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Państwa, czyli świetlików, zapraszam na profil Radia Plus, pod pierwszy post od góry na profilu Radia Plus. Tam na Facebooku jest miejsce na Państwa doświadczenia, komentarze, myśli, wątki, pytania. Skupmy się teraz na tym nadmiarze troski, bo rzeczywiście można by powiedzieć, że no, dziecku dajemy zawsze to, co mamy najlepszego, a przynajmniej jak nam się wydaje. Pytanie, czy to, co nam się wydaje, to jest rzeczywiście naprawdę dobre, bo nadmiar troski, nawet taka obawa o przyszłość dziecka, w jakiś sposób indukuje odbierany przez niego brak wiary w jego siły. I to może zdziałać naprawdę więcej złego niż dobrego, bo to, co jest trudne dla rodziców, mówiłem, że wychowanie też łączy się z pewnym trudem. Dawanie dziecku wyboru, zgoda na jego błądzenie, to jest naprawdę trudne dla rodziców. Ja to znam z autopsji. Wdrażanie do samodzielności, tak naprawdę to jest coś, co buduje w nim zaufanie do siebie i własnych możliwości, a nie to, że tatuś czy mamusia mu będą powtarzać w kółko, że jest piękny, że jest najlepszy na świecie, najzdolniejszy, najwspanialszy i tak dalej, bo prędzej czy później okaże się, że to jest nieprawda. I tutaj frustracja albo nawet depresja gotowa. Natomiast pokonywanie trudności, no to jest takie empiryczne wzmacnianie wiary w to, że po prostu udaje się je przezwyciężyć. I to jest cała sztuka, można powiedzieć, życia, no bo prędzej czy później w życiu z przeciwnościami losu jakimiś się zetkniemy. I to, co można nazwać cnotą męstwa, czyli takiego umiejętnego i czasami heroicznego przezwyciężania trudności i pójścia pod prąd czy pod wiatr, ten który z jakąś wielką siłą wieje w oczy, to jest coś takiego, co stanowi o tym, że człowiek jest dojrzały. Bo dziecko właśnie przez to uczy się, że to, co jest dla niego łatwe, albo nawet przyjemne, no to nie zawsze jest rozwojowe. Ono to podświadomie czuje. Natomiast to, co czasami wymaga jakiegoś wysiłku czy postawienia pewnego oporu, no to jest być może dosyć kłopotliwe, ale jednocześnie daje satysfakcję, więc jest rozwojowe.
Tak, to prawda. To prawda, Pawle, my sobie w ogóle nie zdajemy często sprawy z siły sprawczej naszej nadopiekuńczości, że kiedy tak przesadnie troszczymy się o nasze dzieci, to mówimy im: jesteś słaby, nie dasz sobie rady, ty nie wiesz, ty jesteś głupi, nie mam do ciebie zaufania. Jak dziecko ma budować zaufanie do siebie samego, kiedy my tego zaufania mu nie okazujemy? I to jest bardzo, bardzo silny przekaz. Poza tym, jeżeli dziecko nie ma szansy na to, żeby popełniać błędy, to ono się po prostu nie uczy. To jest okropne, że my ludzie nie uczymy się na cudzych błędach. My ludzie uczymy się na własnych błędach. My musimy po prostu upadać, doświadczać i dobrze, jak się uczymy na tych błędach, bo zdarza się, że czasami popełniamy jakiś błąd kilkakrotnie, zanim tak naprawdę sobie z tym poradzimy. I zgadzam się z Tobą, że patrzenie na to, jak nasze dziecko upada, jak nasze dziecko przeżywa bardzo niewygodne emocje, jak jest mu trudno, tak po ludzku jest zwyczajnie bardzo ciężko. No, są rodzice, którzy na przykład nie wytrzymują napięcia, kiedy ich dziecko próbuje zawiązać buty i oni wtedy podskakują szybko i te buty zawiązują, bo przecież zawiążą to i szybciej, i lepiej, i równiej, i piękniej. Jakby gdzieś tutaj myślę, to też jest taki problem rodzica, który chce, żeby to dziecko było doskonałe, żeby doskonale wyglądało, żeby doskonale wypadało we wszystkim. Na przykład usłyszałam ostatnio taką historię o dziewczynce, której mama powiedziała, żeby nie brała udziału w konkursie, bo jest jeszcze za słaba i nie da rady wygrać tego konkursu.
Więc no, tylko to potwornie demotywujące.
Tak. Rozumiesz się, że no właśnie. No i teraz wyobrażam sobie, jaki lęk może być w tej dziewczynce, że no ja chyba już nigdy nie wezmę udziału tak naprawdę w tym konkursie, no bo przecież, a jak nie wygram? Tylko wygrana liczy się i nic więcej tak naprawdę. Więc to są takie przekazy. My sobie jako rodzice kompletnie nie zdajemy z tego sprawy. Ale chciałabym jeszcze jeden temat a propos nadopiekuńczości poruszyć. Dlatego, że bardzo często dorosłe dzieci doświadczają tego, ale już nawet mniejsze, że to poświęcenie rodzicielskie ma swoją cenę. I że kiedy ja się tak bardzo dla ciebie poświęciłam, to dziecko często słyszy, no to proszę teraz o jakąś gratyfikację, o jakąś, nie wiem, jakąś postawę twoją, o jakąś wymierną korzyść. Bo ja przecież dla ciebie, moje życie, prawda? Bo przecież ja dla ciebie każdą minutę mojego życia, bo ja tylko całe życie myślałam o tym, jak tu jeszcze tobie to życie umilić. W związku z tym, ponieważ ja oddałam tobie moje życie, to teraz ty swoje życie, te życie dorosłe, oddaj i podporządkuj mnie, moim potrzebom. I to jest no niestety często, że rodzice potrafią epatować tym, potrafią obciążać tym dziecko. I teraz trzeba sobie zdać sprawę z tego, że taka jest kolej rzeczy, że po prostu ktoś wychowywał nas, a my wychowywaliśmy swoje dzieci, a nasze dzieci będą wychowywać kolejne. To jest po prostu taka sztafeta pokoleń i chociaż wychowujemy tak, jak umiemy, bo nie ma takich rodziców, którzy nie popełniają błędów, to wychowujemy na ogół w dobrej wierze. I po prostu tak to wygląda. I jest to jakiś taki wysiłek, który dajemy, ale jest również wielka przyjemność w tym, jest wielka radość w tym. Dobrze, jeżeli potrafimy jako rodzice znaleźć radość, a nie tylko to udręczenie, a nie tylko to poświęcenie. No bo tak naprawdę nikt nie chce być opiekowany przez kogoś, dla kogo to jest taka martyrologia. bo to jest po prostu, to jest taki gwóźdź do trumny tak naprawdę, to jest gwóźdź do trumny relacji. Także tutaj myślę sobie, że ta cena, że to poświęcenie rodzicu, zajmuj się również sobą, rodzicu, żyj po prostu, wychowuj dziecko, ale nie rób z tego martyrologii, bo dla dziecka jest to po prostu bardzo, bardzo trudne.
No, przygotowanie dziecka do wyjścia z domu to po prostu wiedza, którą możemy właściwie przekazywać dziecku od samego początku, począwszy od tego, jak zasznurować but, czy potem jak ugotować dobrą zupę na przykład, czy nie wiem, jak się robi bigos, czy różna taka wiedza, powiedzmy, tego rodzaju, aż do takiej bardziej ogólnej wiedzy, takiej no już życiowej, tak, trochę powiem tak ogólnie, jak żyć. Bo to jest coś, z czym dziecko pójdzie w świat. My często jako rodzice mamy taki problem, że wysyłamy dziecko na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, dziecko tam się uczy jazdy konnej, gry na skrzypcach, pięciu języków i tak dalej, nie ma czasu żyć i nam się wydaje, że to jest to nasze wychowanie, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to jest wykształcenie, nie wychowanie. To nie ma z wychowaniem nic wspólnego. No może to, że nic, to może przesada, ale niewiele ma wspólnego z wychowaniem. To jest wyłącznie wykształcenie. I trzeba o tym pamiętać, że tak naprawdę to jest duże obciążenie dla dzieci. To te nasze ambicje, żeby dziecko brało udział w iluś tam różnego rodzaju zajęciach, które bardzo mocno przeciążają dziecko. Natomiast korzyść z tego jest niewielka.
Zgadzam się z Tobą, że nie wszystkie dzieci potrafią takie codzienne czynności wokół siebie wykonywać, jak na przykład to, żeby zachowywać jakiś porządek, na przykład dbać właśnie o przedmioty, albo na przykład obrać sobie pomarańcze, albo zrobić sobie kanapkę. To naprawdę nie jest oczywiste. Ja pamiętam, jak kilka lat temu robiłam taką z dziećmi kawiarenkę ze zdrowymi sokami i dzieci nie wiedziały na przykład, w jaki sposób mają właśnie obrać cytrusy. No one tak, nigdy tak same nie obierały cytrusów. I to były dzieci w gimnazjum. Także to był naprawdę dla mnie ogromny szok, bo kiedyś dzieci po prostu na przykład obierały na obiad ziemniaki i to było oczywiste, więc tutaj często po prostu wyręczając dzieci nie uczymy je takich prostych czynności.
Nie uczymy prostych czynności, bo wydaje nam się, że dzieci nasze są po prostu powołane do dużo większego, dużo większych rzeczy, do tego, żeby po prostu być kimś. Więc po co uczyć przyszłego kosmonauta obierania marchewki, czy kogoś, kto będzie zdobywcą multinagrody Nobla, no po co mu krojenie cebuli, prawda? I jak zabezpieczyć palce podczas krojenia i może jednak przy krojeniu cebuli warto się wyposażyć także w chusteczki do oczu. No ale cóż, no to przecież nie są sprawy istotne dla życia tegoż młodego człowieka.
Mhm. Tak, ale też warto jest sobie zobaczyć, jak taki młody człowiek, który później ma pójść w życie, jak on się zwyczajnie czuje, jakie on może mieć poczucie bezpieczeństwa, kiedy tak naprawdę na przykład ja widzę, jak dzieci, które nie pracują, nie robią, nie wykonują żadnych czynności, one w ogóle nie mają poczucia, ile to zajmie czasu, albo jak to zorganizować. To nie chodzi już tylko o te umiejętności manualne, ale kiedyś na przykład dzieci bardzo dużo rzeczy robiły same, wymyślały, jak one to zorganizują, a w tej chwili na przykład, kiedy robiłam dekoracje jakieś na przykład z dziećmi, to pamiętam te rozmowy. To najpierw było, jaki to będzie temat, jakie mają projekty, jakie mają pomysły, no tak ustna rozmowa, no to takie myślenie było na ogół z wielkim rozmachem, ale jak pytałam konkretnie, jak to zostanie zrobione, to było takie zrobi się. tak jakby nie było świadomości, że to trzeba zgromadzić jakieś materiały, że to trzeba później rozrysować, że to trzeba w ogóle projekt najpierw wcześniej zrobić. Po prostu to myślenie takie wirtualne jest tak wszechobecne, takie myślenie, że, no, że to wszystko jest takie gotowe, że to tak jak wchodzi się do komputera, kliknie się i ten świat po prostu się pojawia. Natomiast żeby coś zrobić swoimi rękoma, taki handmade, nie? To jest bardzo dużo pracy.
Czyli takie dzieło instant. Po prostu wsypie tak. Się, zaleje wrzątkiem i gotowe. Zamieszać i po prostu zrobi się.
Tak. I tutaj o to chodzi tak naprawdę, że my dorośli zdajemy sobie sprawę z tego, że to często chociażby przygotowanie obiadu to jest szereg takich drobnych czynności, a wcześniej trzeba to zaplanować, a wcześniej trzeba zrobić zakupy. Natomiast dzieci, jeżeli tego nie robią, to one nie wiedzą, że to się na przykład gotuje godzinę albo dwie, a wcześniej się przygotowuje w jakiś sposób. No, to taka jest wiedza, która jest bardzo, bardzo ważna. To myślę, że to jest ważne, żebyśmy po prostu wyposażali dzieci w takie umiejętności. To też jest dojrzewanie, to też jest dorastanie.
Bo taka nauka empiryczna tego, jak jest świat skonstruowany od najprostszych rzeczy, no nie trzeba wchodzić od razu w budowę atomu albo w budowę wszechświata, tylko zacząć od tego, że coś jest, istnieje, a potem dopiero zastanawiać się nad istotą tej rzeczy, a najpierw po prostu ją zobaczyć, że pomidor to jest coś takiego, a cebula to jest coś takiego, marchewka to jest coś takiego. No mówię o takich najprostszych rzeczach, to są banały, proszę Państwa, ale dzieci naprawdę się interesują takimi rzeczami, które są no jakoś codziennego użytku, czy codziennego spożycia i może być dla nich zaskoczeniem to, że one no po pierwsze nie biorą się znikąd. No, marchewka nie bierze się ze sklepu. No jak to dziecko, pamiętam, słyszałem kiedyś coś takiego, naprawdę byłem w szoku. Jak dziecko było przekonane, że mleko i jajka bierze się ze sklepu. Nie wiedziało, że jajka po prostu są od kury, a mleko jest od krowy. No, po prostu krowy są, bo są, kury jakieś są, bo są, nie wiadomo po co, a jajka no to są po prostu w sklepie, no i już. No.
Pojawiają się na zapleczu.
Proszę Państwa, kurtyna, jak w Teatrzyku Żelazna Gęś, opada na momencik, bo przed nami krótka piosenka, ale wracamy niebawem po niej, po mniej więcej 3,5 minutach. Wrócimy do Państwa na ciąg dalszej dzisiejszej rozmowy, tym razem w cyklu Bo tak nas wychowano. W Nocnych Światach rozmawiamy o tym, jak pozwolić dziecku dorosnąć. Beata i Bogdan Janowcy są z nami, nasi eksperci tego wieczora, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Profil Radia Plus facebookowy czeka na Państwa komentarze, myśli, wątki, opinie. Tam zapraszamy pod pierwszy post od góry. W Nocnych Światach tego wieczora cykl Bo tak nas wychowano. Rozmawiamy o tym, jak pozwolić dziecku dorosnąć. Pomagają nam w tym dzisiejsi nasi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata i Bogdan Janowcy. Powiedzcie mi, moi drodzy, jak to jest z nadopiekuńczością wobec dziecka? No to wiemy, jakie może przynieść skutki. Natomiast jak skutki dla małżeństwa może mieć nadopiekuńczość? Czy to nie jest pewnego rodzaju zagrożenie, które jest długofalowe? No bo mówiliście już o tym, że faktycznie te relacje mogą mieć no, katastrofalny skutek dla małżeństwa, dla pożycia małżeńskiego, ale nawet jeżeli dziecko się wyprowadzi, czy jest szansa wtedy jakoś długofalowo to naprawiać? No, ktoś powie, oczywiście, no, nie ma takiej sytuacji, która jest zmarnowana. Natomiast pytanie, czy taka nadopiekuńczość nie prowadzi do pewnego spustoszenia emocjonalnego w tej relacji, która już na dobrą sprawę no, jest skazana na to, że tam wieje chłodem już na zawsze.
Mhm. Znaczy po pierwsze rzeczywiście tak jest często, że wieje chłodem, tak jak mówisz, Paweł, bo to jest tak, że jeżeli jedynym sensem życia są dzieci, a naprawdę to jest tak, że ja z punktu widzenia, w którym jestem, pedagoga, widzę rodziców, którzy po prostu naprawdę w bardzo dużym stopniu trzęsą się nad tymi dziećmi i tak naprawdę widać, że ten związek trzyma się, bo mają dzieci, bo to jest ich cel życia, bo tam nie ma tej relacji małżeńskiej, bo poza tym, ja wiem, że wychowywanie dzieci to bardzo ważny obowiązek jest i trzeba się na tym skupić. Tu ja nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast nie można powiedzieć sobie, dobra, małżeństwem to my będziemy kiedyś tam. Bo to jest też tak, że jeżeli my bardzo mocno skupiamy się na wychowywaniu wyłącznie dzieci i emocje wszystkie to są związane z naszymi dziećmi, to gdzie jest ten koniec tak naprawdę? Potem okazuje się, że te dzieci owszem wyprowadzają się z domu, ale dalej żyjemy tylko ich życiem. Dalej tylko one nas interesują. A do tego tak naprawdę w sytuacji, kiedy my nie pozwalamy tym dzieciom na żadne błędy, w sytuacji, kiedy na przykład rodzice zaczynają rywalizować ze sobą o to, kto jest lepszym rodzicem, zaczynają ze sobą rywalizować na koncepcje wychowawcze na przykład, to zaczyna się na przykład w małżeństwie takie obwinianie się. Zobacz, co z niego wyrosło, zobacz, co z niej wyrosło, to twoja wina. To ty to zrobiłeś, to przez ciebie.
Ładnie dziecko wychowałaś, tak?
Tak. I to bardzo, bardzo trudne sytuacje, jeżeli małżonkowie nie potrafią jakoś tak zdrowo podejść do tej całej do sytuacji, bo warto jest sobie uświadomić, że dziecko ma prawo właśnie do swoich błędów, że my też rodzice mamy prawo do swoich błędów, że mamy ze sobą rozmawiać, ale też jak powiedziałeś Bogdanie, my mamy pokazać dziecku, jak wygląda rodzina. I myślę sobie, że każdy rodzic ma ten problem, bo właściwie to jest taka bardzo cienka granica między dawaniem wolności a zaniedbaniem, bo czasami są rodzice, którzy nazywają zaniedbanie dawaniem wolności, a tu chodzi o to, żeby jednak to dziecko było zadbane, ale również miłością, a taką miłością nadopiekuńczą. I to, tutaj naprawdę gdzieś znalezienie tej równowagi jest bardzo trudne. Jest bardzo trudne, szczególnie, że ja bym tak powiedziała, że to jest łatwiejsze, myślę, że w momencie, kiedy te dzieci są tylko nasze i tylko są z nami, w tym sensie, że dzieci nie idą gdzieś do różnych instytucji, gdzie dzieci też nie podlegają jakiemuś tam jakiejś ocenie społecznej.
W takim razie jest jakaś szansa na to, żeby z tej nadopiekuńczości się wyleczyć, żeby jakoś może mieć taką optykę, która pozwoli na to, że widać przynajmniej jej skutki. No, potrzebna jest do tego jakaś refleksja. No, bez stanięcia w prawdzie, bez jakiegoś krytycznego, bez takiego autokrytycznego spojrzenia na siebie rodzica, myślę, że to jest po prostu niemożliwe, ale to i tak, myślę, jest droga przez mękę, bo ta nadopiekuńczość to jest jakiś stereotyp wyniesiony najczęściej z domu rodzinnego, więc to jest coś tak mocno wdrukowanego, jakiś zespół pierwszych połączeń, które dziecko wynosi ze swojej rodziny, że to naprawdę, w moim odczuciu jest to orka na ugorze. Jak to wygląda z waszego doświadczenia zawodowego?
Że to jest w ogóle bardzo trudne, dlatego że kiedy rodzi się dziecko, to ono jest takie po prostu nasze. To jest takie oczywiste, ono jest bezbronne absolutnie. Natomiast uświadomienie sobie, że to jest odrębny człowiek i że on nie jest naszą własnością, że on nie jest po to, żeby zaspokajać nasze potrzeby. To jest wielka radość, ale to jest dziecko, które jest odrębną, żyjącą osobą i tak naprawdę ono potrzebuje, tak jak roślina, potrzebuje, żeby je nakarmić, żeby je napoić, żeby zaopiekować się, żeby miało ciepło, żeby miało też to ciepło emocjonalne.
I kiedy się rodzi małe dziecko, to zdarza się, i to wcale nie rzadko, że rodzice od razu mają gotowy plan na to dziecko. Kim on będzie, prawnikiem, lekarzem, nie wiem, będzie biznesy prowadził albo nie wiem co jeszcze. I nie zastanawiałem się nad tym, że to jest, tak jak mówisz, osobny byt. To jest inny człowiek. No, on ma mieć swoje plany, a nie nasze plany realizować, bo trzeba pamiętać, że to są tylko nasze plany wobec innego człowieka. Mhm. Natomiast jaka jest szansa, że on je zrealizuje? No, pewnie niewielka.
Jasne. No i taka druga bardzo ważna rzecz, że fakt, że zostajemy rodzicami, nie oznacza, że przestajemy również my istnieć. Znaczy znowu jest ta bardzo cienka granica między tym, żeby porzucić dziecko i zajmować się sobą tylko i swoimi marzeniami, planami, rozwojem, a między tym, żeby zaprzestać tego rozwoju. Bo często jest też tak, że rodzice, a tutaj znowu no niestety tak kulturowo bardziej są tym obarczone matki, rezygnują z rozwoju osobistego i tu wcale nie chodzi o tą nadopiekuńczość czy o wielką miłość do dziecka, chociaż no, zapewne kochają te dzieci, ale często o lęk. Często o to, że łatwiej jest powiedzieć sobie, bo ja się teraz poświęciłam, niż na przykład spróbować czegoś się nauczyć, jakiegoś rozwoju na przykład zawodowego, albo wyjścia do ludzi, albo zmierzenia się z jakimś projektem. Także warto jest sobie zobaczyć czasami, co za tym stoi. Czasami wcale te intencje nie są takie, bym powiedziała, oczywiste. Czyli tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, że poza tym, że jesteśmy matkami i ojcami, to mamy własne życie do przeżycia. Mamy też jakieś, powinniśmy mieć jakieś plany, marzenia i nie tylko marzenia, które są związane z dzieckiem. Powinniśmy mieć własne marzenia.
Ale to z tego wynika, że najlepszym lekarstwem, bo Paweł pytał o lekarstwo na nadopiekuńczość, najlepszym lekarstwem jest stworzenie dobrej więzi męża z żoną, małżeńskiej więzi. Dlatego, że jest to tak naprawdę dziecko najbardziej potrzebuje właśnie tego. Bo to jest dla niego poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli rodzice ze sobą rozmawiają, nie wiem, śmieją się razem, różne rzeczy robią razem, nie wiem, gotują, czy tam jakieś wyjeżdżają i spacerują, to jest dla dziecka bardzo, bardzo istotny fundament, tak? Bo już poza tym, że to, co mówiliśmy w pierwszym wejściu o tym, że to jest taki kapitał na życie, bo dziecko obserwuje, jak wygląda normalna rodzina, taka powiedzmy zdrowa, to jest również lekarstwo dla tych rodziców, bo kiedy trzeba pamiętać o tym, że to dziecko jest z nami tylko przez jakiś czas. I on sobie wcześniej czy później pójdzie, a rodzice zostają wtedy tylko ze sobą i dobrze by było, gdyby przez te wszystkie lata, kiedy wychowywali dzieci, to żeby stworzyli sobie taką więź, że potem po prostu będą dalej żyć, tak?
Tak, tak, ale też słuchajcie, oprócz tego, że oczywiście ta więź małżeńska jest bardzo ważna, ale też szacunek do siebie samego i rozwój osobisty. Dlatego, że tak naprawdę to jest tak, że to dziecko, jeżeli my chcemy je wychowywać, to możemy je wychowywać przez przykład, jedynie przez przykład. Jeżeli my, dziecko widzi, że my zmagamy się z różnymi planami, jeżeli my staramy się, że jeżeli my robimy różne rzeczy w życiu, to dziecko tego się po prostu uczy, ale też uczy się tego, że my czasami możemy potrzebować chwili ciszy na przykład, spokoju, albo że czasami potrzebujemy mieć czas dla siebie, albo że na przykład jakieś środki materialne w domu są przeznaczone na przykład na nasze pasje czy na nasz rozwój. To jest bardzo ważne, dlatego że powiem też tak z mojej pracy pedagogicznej, to mnie bardzo zaskakuje, że są takie dzieci i jest ich spora ilość, które bardzo są zadziwione, że dorośli też mają potrzeby. Że kiedy mówię do nich, że to jest tak, że ja oczekuję wzajemności, że kiedy jestem dla nich miła i robię coś, co sprawia im przyjemność, to chciałabym, żeby oni odwzajemniali to, to oni są zadziwieni, bo dla nich po prostu dorosły jest tym, który daje sympatię, daje opiekę, robi tak, żeby było przyjemnie, ale oni tego nie muszą zrobić, bo to jest nieoczywiste, bo oni są dziećmi. Także tutaj to też jest taki bardzo ważny element wychowania i to, że my dorośli dajemy dzieciom przyzwolenie na to, żeby nie zauważali, że jesteśmy ludźmi, no to też jest bardzo duży problem tak naprawdę, bo to też jest element uspołeczniania, usamodzielniania się po prostu, bycia w społeczeństwie.
Tak, to co mówicie, to jest rzeczywiście no, takie spektrum, które wydaje się być oczywiste dla przynajmniej człowieka, który no, ma jakiś ogląd rzeczywistości pozwalający na poskładanie tych klocków w taki, no, powiedziałbym, bardzo prosty sposób. No, nie jest jakąś wiedzą tajemną to, jak powinny wyglądać relacje, jak powinno wyglądać wychowanie. No, mamy te doświadczenia no, takie ponadpokoleniowe, które mówią o tym, że rodzina no, działa według jakiegoś klucza, tylko że no, teoria, jak sami tutaj słusznie zauważyliście, nigdy nie działa. Nigdy nie działa w taki sposób, żeby wiedza wchłonięta teoretycznie pozwoliła na to, żeby człowiek, czy to rodzic, czy dziecko dojrzewające, poza tę teorię wyszło, bo wystarczy czasami przekroczyć próg domu i już stykamy się z nieoczywistą sytuacją, a najbardziej nieoczywistym czynnikiem naszego życia jest drugi człowiek, więc to jest, myślę, klucz do tego, żeby uczyć też spotkania z człowiekiem, który jest po pierwsze inny od nas, ale żeby nauczyć dziecko tego, że ludzie są odmienni i też trzeba to umieć szanować, ale też umieć reagować w taki sposób, żeby drugiego człowieka nie ranić, przyjąć go takim, jakim on jest, zastanowić się, dlaczego on taki jest. Pewnie tego nigdy do końca się nie dowiemy, bo drugi człowiek zawsze pozostanie jakąś zagadką. No ale to też najpierw trzeba właśnie zaakceptować, że to dziecko jest inne niż my. Że ono nie jest naszą jakąś kopią, jakimś klonem, który na dodatek będzie wzbogacony jakąś cudowną mieszanką, której nam, no nie wiem, Pan Bóg czy rzeczywistość jakoś poskąpiła i my w nią wpompujemy ten złoty płyn, dzięki któremu ona zdobędzie wszystkie złote medale na olimpiadzie w jednym rozdaniu.
Mnie się podoba bardzo cytat z Korczaka, który kiedyś bardzo ładnie powiedział: naucz się kochać dziecko takie, jakie jest. Niedoskonałe, nie najpiękniejsze na świecie, nie najmądrzejsze na świecie. Naucz się kochać takie, jakie jest, bo ono po prostu takie jest.
Otóż to. No to z tą myślą zostańmy na krótką przerwę, bo półmetek nocnych świateł nam się zbliża. Do północy zostały 2 minuty. To też krótka przerwa na muzykę. Wracamy do Państwa po piosence, czyli za jakieś niespełna 4 minuty. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl comiesięczny, bo tak nas wychowano. Tym razem rozmawiamy o tym, jak pozwolić dziecku dorosnąć. A przybliżają nam te zagadnienia Beata i Bogdan Janowscy, współtwórcy cyklu Pedagodzy i Mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Przypominam o Facebooku profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce pod tym postem w komentarzach na Państwa twórczość, która współtworzy program. Będziemy tam zaglądać już za chwilkę. Od 3 minut mamy piątek, 23 lutego. Nocne światła trwają od godziny. Druga część programu, druga godzina przed nami. Do pierwszej będziemy razem, bo nocne światła trwają jak zawsze 120 minut, a czasami nawet jakiś bonus się trafi. Tego wieczora rozmawiamy w ramach cyklu, bo tak nas wychowano, o tym, jak pozwolić dziecku dorosnąć. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku tradycyjnie od ponad 10 lat, tam gdzie zwykle, pod pierwszym postem od góry jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam Państwa zapraszamy, by dzielić się swoimi myślami, komentarzami, refleksjami. To jest miejsce, które od wielu lat Państwo zapełniacie, ale w ten sam sposób również wpływacie na kształt programu. Tak więc zaglądam już teraz do tego miejsca, gdzie Państwo dzielicie się swoimi myślami. I tutaj no, można powiedzieć, że wielu z Państwa potwierdza to, co tutaj już padło. Bogumiła napisała: tutaj w Norwegii dzieci szybciej dorastają i usamodzielniają się, szczególnie gdy wyjeżdżają na studia, opuszczają dom i zaczynają życie na własną rękę. Oczywiście, gdy potrzebują pomocy, to pomagamy im. No i to jest ta dziwna opowieść, która snuła się przez długie, długie lata podczas komuny, kiedy słyszeliśmy, że na przykład w Stanach czy w innych krajach dzieci podczas wakacji pracują. Pracują. Jak to pracują? Dzieci małoletnie pracują. Co? Gdzie? Jak to? No pracują, podejmują jakąś pracę, pracują, nie wiem, robią cokolwiek, chociażby jako kelner, czy barman, czy ktokolwiek inny, czy zbiera owoce, czy coś innego robi, żeby zarobić sobie na jakąś drugą część wakacji, którą chce według własnego pomysłu spędzić. I to już jest jakoś rozwojowe. U nas? Gdzie? No po pierwsze, no kto by tam chciał zatrudniać małoletniego? Gdzieś tam włóczyły się jakieś ekipy. Ja sam z moimi kolegami gdzieś tam w lecie po terenach rolniczych krążyłem, będąc nastolatkiem na początku lat 80., żeby gdzieś tam się do jakiejś pracy załapać i parę złotych zarobić. No ale to był ewenement, to nie była norma. To nie była norma, więc trzeba powiedzieć, że w jakiś sposób te nasze pokolenia 45-89, no w pewien sposób one były chcąc, nie chcąc wprowadzane w taką trochę wyuczoną bezradność, która no niestety procentowała w tych pokoleniach, które no nie wytrzymały, nie zniosły tego szoku, skoku kulturowego, cywilizacyjnego, jaki przyszedł z przełomem ustrojowym w roku 89 i w następnych. No to też jakoś upatruje przyczyny w tym. Tutaj oczywiście pewnie socjolog by się przydał, jakieś badania, które warto jakoś tutaj zacytować i zweryfikować z tym, co mówię. No ale jak czytałem jedną publikację, to myślę, że w gruncie rzeczy wnioski z publicystami mam podobne. Co dalej piszą kolejni słuchacze? Małgorzata dodaje. Najpierw rodzice muszą być dojrzali. O, to bardzo słuszny wniosek. Dorosnąć to między innymi umieć podejmować decyzje i przyjmować konsekwencje również błędów. Jeśli rodzice to umieją, to i dziecku pozwolą. Gorzej, jeśli któryś z rodziców lub oboje popełnili w życiu jakiś poważny błąd i nie umieją się z tym pogodzić. Choćby z perspektywy tego, że nie są doskonali. Poza tym dobrze jest mieć jakąś pasję, która zabierze czas rodzicom, żeby ci nie zabierali go swoim dzieciom. To są same, można powiedzieć, złote myśli, pani Małgorzato. Zerkam też na to, co napisał Norbert. Dać prawo popełniać błędy, czuwając w tle i interweniując tylko w wypadku naprawdę koniecznym. No i rozmawiać jak partner, a nie guru, szczególnie gdy dziecko jest nastolatkiem. Oj tak, to jest wrażliwy moment. Co moment? Okres. I tak. To trudny do przewidzenia. Znaczy, on się wcale nie musi skończyć wraz, że tak powiem, z metryką. To znaczy, dziecko skończy 20 lat i nagle przestaje być nastolatkiem i zaczyna być dojrzałym. No nie. Ja sobie samego siebie przypominam, to oczywiście wydawało mi się, że jestem bardzo poważny, ale tak myślę, że do 30 albo nawet może później, to miałem siano w głowie. No.
Wiesz, Paweł, tak, myślę sobie
Paweł, jest nas więcej takich ojców.
Najlepiej jakby rodzice byli dojrzali, ale tak naprawdę to nikt tak do końca nie jest przygotowany na to, żeby być tym rodzicem. Właściwie to my zaczynamy dojrzewać wtedy, kiedy stajemy przed wyzwaniem. No, wtedy musimy sprostać zadaniu. Ale jak sobie teraz tak myślę, czy ja byłam dojrzała, kiedy zaczynałam być matką, kiedyś powiedziałam do męża: Bogdanie, ja bym teraz mogła urodzić te dzieci, bo ja teraz wiem, jak je wychować. Ale wszystko ma swój czas po prostu. I to jest bardzo trudne. Natomiast wiesz co, Paweł, myślę sobie o tym, też mówiłaś o tej pracy zarobkowej. Myślę sobie, że to jest też taki problem teraz już, to jest kolejne pokolenie, które z innych powodów też nie pracuje, ale rodzice, którzy nie mają takich doświadczeń, nie wychowują w taki sposób dzieci. Wiesz? I te dzieci teraz też nie pracują w taki sposób, tak jak mówisz. To też jest ta mniejszość.
I ta nasza specyfika tutaj, powiedziałbym, bo tak. W innych krajach jest jednak, jednak częściej spotyka się to, że dzieci coś robią. Ja muszę powiedzieć, pochwalić się, że jak byłem nastolatkiem, to pracowałem w wakacje, na przykład na budowie, przy rozbiórce, znaczy nie na budowie, tylko przy rozbiórce starych domów, mając lat tam ze 14 czy 15 jeszcze w podstawówce, pracowałem u rolnika, znaczy u ogrodnika, tam robiłem jakieś rzeczy, takie prace ogrodnicze, mając te naście lat, także ja się tutaj mogę pochwalić. Natomiast, no, tak jak patrzymy na, tak jak no, Beata ma większy styk dzisiaj z młodzieżą, więcej okazji, no to tak nie jest. Jednak to częściej się zdarza, że po prostu rodzice usypują taką złotą górkę i dziecko siedzi na tej górce. No, wszystko dostaje do ręki.
No tak. Ale jeżeli mówimy tutaj o błędach rodzicielskich, to nie ma takich rodziców, którzy żadnych błędów nie popełnili. Natomiast zgadzam się absolutnie, że jeżeli nie możemy sobie tego wybaczyć, my rodzice, to jest straszny dramat tak naprawdę. To jest dramat człowieka, bo myślę sobie, że no szczególnie kiedy rodzice uważają, że to jest jakiś kardynalny błąd. Natomiast ja wiem, zaklasyfikować każdy błąd można w jakiś sposób.
No tak, tylko co to zmieni?
No wiem.
Te klasyfikacje tutaj niewiele pomogą.
No tak, trzeba po prostu żyć tu i teraz. No bo niby tą relację zaczynamy budować z dzieckiem w dzieciństwie i ona tak naprawdę bardzo to jest ważne. Potem, kiedy dziecko dorasta, kiedy staje się samodzielne, wydaje się, że tak naprawdę to już to mamy wszystkie problemy za sobą, no bo ono już teraz dorosło. Ale okazuje się, że relacja z dzieckiem dorosłym wcale nie jest łatwiejsza.
A to jest, mówi się, małe dziecko mały problem, duże dziecko duży problem, prawda? I właściwie taka nawet komunikacja z dorosłym dzieckiem może i powinna chyba nabrać nowego znaczenia, bo trzeba się zmierzyć z tym, że nie zawsze to, co podoba się mnie, spodoba się również mojemu dziecku. No, warto chyba, myślę, i to jest dobre dla rodzica dziecka w każdym wieku, poznawać jego pasję, czy być również takim cichym kibicem tego, co on robi, a może nawet trochę współzawodnikiem, ale tak bez takiej niezdrowej rywalizacji, bo dlaczego o tym mówię? Bo fajnie jest wejść w świat dziecka, ale pytanie, czy my wiemy, jak na przykład ma na imię jego najlepsza koleżanka czy kolega, jakich artystów on lubi słuchać, muzyków, jacy są jego ulubieni autorzy, aktorzy czy autorzy również. Jeśli chłopcy, no to jakim sportem się pasjonuje, kto jest jego ulubionym sportowcem, czy jakąś inną osobą, do której odnosi swoje nie wiem, no uwielbienie takie młodzieńcze, to jest coś takiego, jeżeli zapytać nie jednego rodzica, to może stanąć naprawdę mocno zdziwiony i powiedzieć po prostu naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Czy rodzice naprawdę wiedzą, czym żyje jego dziecko? To jest pytanie.
Tak, to prawda, Paweł. To prawda jest, że kiedy nie jesteśmy z kolei blisko tego dziecka, to też nie wiemy. Ale widzisz, to jest znowu taki problem, że kiedy dziecko dorasta, to dobrze jest, kiedy ono do nas przyjdzie, kiedy ono nam samo coś powie. My rodzice mamy też taką skłonność do przepytywania dziecka, do takiego bycia czasami zbyt namolnymi.
Ja myślę o partnerskiej rozmowie, o wymianie myśli po prostu.
Tak. Tak.
Ja na przykład z moją córką lubię dyskutować o różnych kwestiach, po prostu rozmawiamy, słuchamy siebie nawzajem. No. Córka jest specjalistką od biologii, od marketingu, ma multiwykształcenie, więc naprawdę zawsze potrafi coś ciekawego powiedzieć, a jak na przykład nie ma ochotę mówić, no bo nie jest zawsze tak, że wszyscy mamy chęć do rozmawiania. Jak chodzimy po górach, to czasami dużo rozmawiamy, a czasami nic nie mówimy przez ileś kilometrów, tylko się patrzymy na siebie, uśmiechamy i rozglądamy dookoła, jest pięknie. No ale trzeba sobie towarzyszyć, no.
Tak, towarzyszyć też, ale wiesz co, trzeba mieć gotowość na to, że twoje dziecko może mieć inne zdanie niż ty.
I teraz to. Pięknie jest się ładnie różnić i się nawet pospierać czasem. No to są też ciekawe sytuacje, no, bo tak, trzeba przejść pewną granicę. Zaraz, jak on może, albo jak ona może, prawda? Jak to ten konus mój taki wyrósł, szczypior taki i zaraz się mądrzy, nie?
Tak.
No właśnie, bo tak. To w sumie to, że dziecko ma inne zdanie niż ja, to nie znaczy, że ono mnie nie szanuje, tak?
Oczywiście, nie, ono nawet może mieć chęć takiego sprowokowania. No, zobacz ojciec, zobacz stary, ty wapno, posłuchaj,
tak jest.
Ja mam tutaj newsy ze świata, a ty co ty na to?
Ale Wiecie co, ale teraz mi przyszło do głowy, że jeszcze bardziej to się komplikuje, kiedy to dziecko wychodzi za mąż albo się żeni. I jakby, bo swoje własne dziecko zaakceptować, no to powiedzmy, no dobra, może to się udać, ale jak przyjdzie, to dziecko nam przyprowadzi kogoś do domu i teraz musimy tego kogoś też zaakceptować, bo to jest wybór naszego dziecka. Musimy zaakceptować wybór naszego dziecka i to jest dopiero trudność.
Ale potem jeszcze jest, że tak powiem, level wyżej, bo nasze dziecko jest, w cudzysłowie powiem, pod wpływem teraz tej osoby. I ono zaczyna inne rzeczy mówić na przykład niż jak...
Inne poglądy
na przykład ma, tak?
Tak, pół biedy, jak zaczęła nagle słuchać zupełnie innej muzyki, prawda? Czy czyta się inną literaturę? Ale to też warto sprawdzić, czy to nie jest literatura niebezpieczna.
No właśnie. Słuchajcie,
mówię to z przekąsem i w cudzysłowie. Chociaż są sytuacje, w których naprawdę też być może warto zainterweniować, bo są lektury, które mogą człowieka uszkodzić. No, to fakt.
No tak, no, tylko Paweł, z tą świadomością, że ta moja interwencja może się zdać psu na budę.
Owszem,
bo
to prawda.
Dziecko, które ma prawo wyboru. I wiecie, co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest to, że to moje dorosłe dziecko, to ono ma, jeżeli sobie tego będzie życzyło, to ono nawet ma prawo w moim oglądzie, bo tak będzie, byłoby, na przykład zmarnować swoje życie.
Otóż tak, no ma wolność. No to jest niestety dla rodzica rzecz dramatyczna. No, dlatego myślę, że to towarzyszenie jest naprawdę kluczowe. Rzeczywiście takie towarzyszenie z pewnego dystansu. Tutaj jeden ze słuchaczy to zauważył. Moment, to chyba Jan Konrad. Tak. Przede wszystkim trzeba zaufać dziecku, wspierać w podejmowaniu decyzji, a nie kontrolować, a szczere rozmowy na pewno też nie zaszkodzą. No jasne, bo to jest coś takiego, znaczy bycie blisko, to nie znaczy, że ja wpływam na twoje życie i steruję tobą. No nie, no jak to jest takie powiedzonko z przekąsem. Kontrola najwyższym dowodem zaufania, prawda? No nie, no nie o to chodzi, no ludzie, bo to jest po prostu dramat i tragedia. Ale być blisko, to nie znaczy od razu skakać ze spadochronem, aby utrzymać dobre relacje ze swoją pociechą. Po prostu mieć jakiś pewien dystans, no.
Mnie się zdarzyło w rozmowach z naszymi dziećmi parę razy, że jakieś tam wybory mieli dokonać jakiegoś wyboru, coś tam miało się wydarzyć i mówiłem do nich zawsze to samo. Wybór należy do ciebie, ja cię będę wspierał, jaki by on nie był. Jaką podejmiesz decyzję, to ty podejmiesz decyzję. Ja cię będę w tym wspierał, tak?
No tak.
Masz prawo do tego.
Ale jeszcze powstrzymać się, żeby nie powiedzieć, ale
no tak,
żeby... ja uważam, no że tak, ja tak. Na twoim miejscu i najlepiej byłoby, to jest
absolutnie niedopuszczalne.
Ale to jest bardzo, bardzo trudne. I to my w ogóle mamy taki zwyczaj, że często mówimy do ludzi, nie tylko do dzieci, ja na twoim miejscu. Natomiast nigdy nie jesteśmy na czyimś miejscu.
I nie będziemy.
Tak. A ponadto tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby jednak nie pchać się z tymi radami tam, gdzie ich nie chcą. Czyli zapytać, czy chcesz tej rady, czy chcesz wiedzieć, co ja o tym myślę. Bo jednak my rodzice często siadamy tak trochę, można by powiedzieć, w takiej loży szyderców i recenzujemy życie naszych dzieci.
Bo wydaje mi się, że dopuszczalne jest, chociaż teraz się tak nad tym zacząłem zastanawiać, żeby poprosić dziecko o wytłumaczenie jakiejś tam sytuacji, tak, czy jego wyboru, ale nie po to, żeby kontrolować, czy żeby dyskutować z tym, tylko żeby zrozumieć, bo tak mi się zdaje, że ten, jeśli mamy zachować ten kontakt z dzieckiem, to dobrze byłoby rozumieć jego motywy na przykład, dlaczego wybrał tak, a nie inaczej, prawda? Mhm. Że jest gdzieś takie, to jest bardzo cienka granica, to jest bardzo delikatna materia tutaj, trzeba bardzo uważać, żeby tego nie przekroczyć, bo tak naprawdę to... My powinniśmy być takim przyjacielem, który nie osądza, nie ocenia, wysłucha. Jeżeli zostanę poproszony o moją opinię, to ją wygłoszę, a jeżeli nie zostanę, to nie wygłoszę.
Otóż to. Wolności, krótko mówiąc. To dajmy sobie też wolność na słuchanie muzyki. ludzie dorośli też mogą trochę sobie znaleźć takiej wolności, by oderwać się od wszystkiego, od trudnych myśli, od trudnych zagadnień i znaleźć sobie chwilę na muzykę, czy jakąkolwiek inną formę kultury czy sztuki, która mu odpowiada. No to my teraz oddajemy się słuchaniu muzyki. Wracamy do Państwa za chwilkę na ciąg dalszy. Pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus jest miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszamy. Natomiast przypomnę, że tego wieczora w Nocnych Światłach comiesięczny cykl, bo tak nas wychowano, debatujemy o tym, jak pozwolić dziecku dorosnąć. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, współtwórcy cyklu, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Nocnych Światłach, dzisiaj cykl comiesięczny, bo tak nas wychowano. Tego wieczora rozmawiamy w tym cyklu o tym, jak pozwolić dziecku dorosnąć. Beata i Bogdan Janowscy, nasi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest na to miejsce. I tutaj czytam, co napisała pani Zdzisława. Miałam i mam nadal trudność z byciem obok w dystansie, gdy dziecko błądzi. Uważałam i trudno mi nadal zmienić opcję nie wtrącania się w takim przypadku. Mam wewnętrzne przekonanie o obowiązku naświetlenia, tłumaczenia, wyjaśniania, uprzedzania. Jeśli dobrze rozumiem motto piosenki Maryli Rodowicz, nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, jest pewną przestrogą przed błądzeniem w życiu. Błędy życiowe potrafią osłabić, a nawet czasem okaleczyć człowieka. Stąd zdobywanie wiedzy od bardziej doświadczonych osób jest pewnego rodzaju nauką. Myślę także, że oboje rodziców powinno równolegle uczestniczyć w wychowaniu i opiekowaniu się dzieckiem. No, moi drodzy, ciekaw jestem tego, jak się ustosunkujecie, bo to jest bardzo ciekawa kwestia, mianowicie no, takie zderzenie postawy młodego, ekspandującego człowieka, który chce wyskoczyć w świat i go zmienić, i poznać, i go zdefiniować na swój sposób, a jednocześnie w jakiś sposób zakwestionować to wszystko, co się z domu wyniosło. Oczywiście no, ten kapitał, który w dziecko jest jakoś włożony, zainwestowany, on, mam nadzieję, w jakiś sposób pozostanie pewną konstrukcją. Tylko pytanie, czy to dziecko podejmie decyzję, żeby jednak wrócić do tego i pewne wartości wydobyć, a nie stłamsić je w sobie, a nie tylko i wyłącznie szukać, że tak powiem, postępu na drodze życiowych doświadczeń. Bo faktem jest, że rzeczywiście te życiowe doświadczenia mogą człowieka, jak już tutaj sami powiedzieliście, zaprowadzić do zmarnowania tego życia. Ja doskonale rozumiem panią Zdzisławę, bo sam mierzę się z taką sytuacją jako ojciec, niejednokrotnie się mierzyłem, kiedy no, po prostu czułem się w obowiązku rozmowy z moją córką o tym, jak wygląda kwestia decyzji i odpowiedzialności za nie. Mm. Natomiast no, zawsze miałem takie poczucie, że jeżeli podejmuję jakieś decyzje, no to musi się z nimi zmierzyć. Ale no, jest jakaś granica, w której rodzic, przynajmniej dorosłego dziecka, nie powinien już ingerować. No chyba, że naprawdę robi coś tak absolutnie, powiedzmy, nieobyczajnego, że no nie sposób nie interweniować. Coś, co jeszcze jest ze szkodą dla innych ludzi, no to myślę, że w takich sytuacjach jest to usprawiedliwione. Ale to towarzyszenie, o którym mówię, no to tak jak powiedziałem, no nie trzeba wspólnie z synem czy córką skakać na spadochronie, czy nurkować głębinowo, ale no właśnie widzieć, co się dzieje, rozmawiać, słuchać i podzielić się jakąś refleksją. To nie znaczy, słuchaj, że teraz ma zrobić tak albo inaczej. No nie. Mhm. To nie o to chodzi. Ale myślę, że jest tutaj pani Zdzisława dotyka bardzo, bardzo takiego ciekawego obszaru między odpowiedzialnością a chęcią nadodpowiedzialności.
Bo ja tylko chcę, no, bo tutaj Beata się zgłasza do głosu, ja tylko chcę wrzucić do pani Zdzisławy akurat do tego. Pamiętam, Picasso powiedział kiedyś coś takiego. Obiecali sobie tam w gronie kilku artystów stałe i bezkompromisowe podważanie zastanego porządku. I to jest taka cecha młodości. Młodzież, jak wchodzi w życie, to oni to wszystko zmienią, zrewolucjonizują świat i tak dalej. Potem ta codzienność powoduje, że no, trochę schodzą z tonu, no bo jednak trzeba pójść do pracy, bo jednak skądś się biorą pieniądze, bo jednak rachunki, bo jednak to, bo jednak tamto. I to wszystko tak trochę się wypłaszcza. I myślę, że to jest to, o czym pisze pani Zdzisława.
A ja bym zwróciła uwagę na to, bardzo mnie urzekły te słowa, które pani zamieściła piosenki, nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, bo myślę sobie o tym, że my właśnie rodzice czasami jesteśmy jak takie naczynie, które jest całkiem pełne i już nie da się do niego nalać nic. Czyli my jesteśmy taką, chcemy być taką krynicą mądrości, kimś, kto, tak wiemy, zjedliśmy wszystkie rozumy. I dla mnie, jeżeli rodzic potrafi mieć taką postawę takiej ciekawości poznawczej, zrozumienia tego dziecka, zrozumienia jego świata, w ogóle rozwijania się, bo przecież zobaczcie sobie, że nigdy w przeszłości nie było tak, jak to pierwszy raz to był, powiedzmy, ten bunt lat 60. młodzieży w XX wieku, ale wcześniej nigdy te zmiany pokoleniowe nie następowały tak szybko. Dzisiaj, żebyśmy my mogli rozumieć swoje dzieci albo wnuki, to musimy też wykonać jakiś wysiłek poznawczy, intelektualny. Musimy z nimi rozmawiać, musimy spróbować zrozumieć, że oni żyją w innej trochę rzeczywistości. My też w tej rzeczywistości żyjemy, ale jednak ta przyszłość wygląda inaczej, tak? Że jednak oni też są inni. Więc tutaj ja myślę sobie o tym, że jeżeli wychodzimy z taką właśnie poznawczą ciekawością i chęcią zrozumienia, a nie tylko pouczania, nauczania, to my możemy się ubogacić, ale możemy też właśnie wejść w tą relację, bo przecież nikt w tej chwili z młodych ludzi, nawet jeżeli może się nie odezwać, powiedzmy, może nie wiem, nie powiedzieć, że ma dosyć takiej relacji, no to zwyczajnie będzie przed tą relacją uciekać, jeśli będzie to relacja taka, która będzie oparta na wypytywaniu, na krytyce, na niezrozumieniu, po prostu. Więc to naprawdę to jest bardzo trudne, bo 100 lat temu nikt nie oczekiwał od rodziców takich kompetencji czy od dziadków, jakich dzisiaj są wymagane.
Tak, ale właśnie widzicie, to jest o tyle bardzo trudne, że może prowadzić do zgorzknienia rodzica i do takiego poczucia życiowej klęski, że nie udało mi się wychować mojego dziecka tak, jak naprawdę chciałem, jak w moim odczuciu wyglądały jego potrzeby. Oczywiście no to, jak wyglądały w moim odczuciu jego potrzeby, to nie znaczy, że to były faktycznie jego potrzeby, ale jest, myślę, taki moment w życiu każdego rodzica, jak rozmawiam z wieloma matkami i ojcami, że przychodzi, do czego przyczyniają się czasami dzieci, rozliczając swoich rodziców skwapliwie, do tego, żeby przychodzi taki moment, że no, trzeba się zmierzyć z takim oskarżeniem za bycie rodzicem niewystarczająco dobrym, albo nawet wręcz niedobrym, który popełnił mnóstwo błędów. I no, jak sobie z tym poradzić, to nie jest prosta sprawa. Bo poczucie życiowej klęski, jeżeli rzeczywiście dziecko jest największym życiowym moim osiągnięciem, spłodzenie potomka i wychowanie go, faktycznie, w gruncie rzeczy tak jest, ale jeżeli ja jeszcze sobie do tego dorobię pewną ideologię, no to w momencie, kiedy widzę, że niestety nie udało mi się osiągnąć takiego efektu maksymalnego, jaki sobie zamierzyłem, no to koniec, to poczucie klęski jest gotowe. No i jak tutaj sobie poradzić z tym? Bo bycie dobrym rodzicem to się zaczyna od byciem dobrym dla siebie, a jeżeli się było dobrym tylko dla dziecka, a zapomniało się o sobie, no to jeżeli dziecko poszło swoją drogą i to nie jest ta droga, którą wyznaczyło się jemu przez rodzica, no to pozostaje tylko gorycz, proch i pył. No.
Znaczy Wiesz, Paweł, z jednej strony dzisiaj mamy bardzo dużo wiedzy fachowej, mamy warsztaty dla rodziców, mamy świadomość etapów rozwojowych dziecka, jego potrzeb. Jest ta wiedza. Z drugiej strony jest bardzo duża też, dużo też możemy nagle dowiedzieć się w momencie, kiedy już wydaje nam się, że jest za późno, że ta wiedza przyszła nie w tym momencie. Bardzo też w tej chwili jest duży nacisk na rodzica, żeby był rodzic takim właśnie rodzicem doskonałym, można by powiedzieć. Natomiast wszyscy popełniamy błędy, mniejsze lub większe. Warto jest sobie uświadomić, że rodzina często boryka się z problemami, czy lokalowymi, czy finansowymi, czy zdrowotnymi na przykład. Są jakieś wypadki i różne sytuacje. I to nigdy nie jest taka sytuacja laboratoryjna, w której wychowuje się dziecko. Tak? Taka optymalna sytuacja. Powiedzmy sobie to uczciwie. No, oczywiście, że obowiązkiem nas dorosłych jest to, żeby zapewnić dziecku jak najlepsze warunki rozwoju. Ale my też mamy lepiej funkcjonujemy, gorzej funkcjonujemy emocjonalnie, bo przecież my też jesteśmy ludźmi, my nie jesteśmy maszynami. I warto jest sobie uświadomić, że nie ma rodziców, którzy nie popełnili błędów życiowych. I teraz mówisz o takiej sytuacji, kiedy dziecko zaczyna dorastać i zaczyna rodzica rozliczać. I powiem tak, jeżeli dochodzi do tego, że dziecko zaczyna mówić o tym, co mu się nie podobało w małżeństwie rodziców, albo nie podobało mu się na przykład w tym, że małżeństwo się rozpadło, albo że nie podobało mu się to, jak rodzice się do niego odnosili lub odnoszą, to powiem tak, to znaczy, że w tej rodzinie można mówić. Bo paradoksalnie dzieci, które wiedzą, że nie mogą tego powiedzieć, tylko trzymają to w sobie, to są takie dzieci, które po prostu zrywają często kontakt z rodzicami, które po prostu uciekają emocjonalnie od rodziców, które nie szukają z nimi relacji. Natomiast jeśli można o tym porozmawiać, no to znowu jest to bardzo trudne dla rodzica, bo to może być dla niego po prostu zwyczajnie raniące. Ale taki moment, kiedy można powiedzieć dziecku, słuchaj, przepraszam cię, ja starałam się ze wszystkich sił, tak jak mogłam najlepiej. Jeśli mi to nie wyszło, mówisz, że to było niedobre, to ja cię za to bardzo przepraszam. Czyli gdzieś znowu ta sytuacja teraz z tego, że jesteśmy już dorośli na przykład i mamy świadomość, że coś mogło pójść nie tak. No bo przecież to jest tak, że tak jak powiedziałam, wszyscy popełniamy błędy. Najgorszą sytuacją, taką z punktu widzenia dorosłego i dziecka, jest kiedy dorosły mówi, jesteś niewdzięczny, to nieprawda, tak nie było, głupoty opowiadasz, bo to zamyka dyskusję tak naprawdę. Bo to
tak, nie albo ma... robić ze mnie głupiego, no jeszcze. To jest jeszcze drugi motyw.
Właśnie, więc to jest ten taki moment, kiedy my jako dorośli możemy powiedzieć, tak, no tutaj to chyba jednak skopałem. Rzeczywiście, cię przepraszam za to, nie? Dzisiaj to wiem, wtedy tego nie wiedziałem jako rodzic. I to, bo jakby ważne jest to, że ponieważ to są więzy krwi, ponieważ jest miłość, no to ludzie sobie to wybaczają po prostu, ale zwyczajnie czasami dochodzi do takiej sytuacji, kiedy ta krzywda jest realna, kiedy ona się stała. Czy powiedzmy, ten rodzic zrobił to jakoś tam z premedytacją? Pewnie nie, ale ta krzywda się stała. No i teraz jeżeli nie dojdzie do takiej rozmowy, do wypowiedzenia tego, że to się wydarzyło, no to jest ten taki... Ta taka niewygoda między nami, tak?
Znaczy, bo problem jest,
są takie tematy, o których nie rozmawiamy, bo z tobą się nie da.
Również wtedy, kiedy rodzic, jakby mówiąc o tych swoich tam winach, przewinieniach, czy nie wiem jak to tam, czy błędach, o może lepiej, czy błędach, próbuje to naprawić w pewnym momencie i zaczyna nadskakiwać, zaczyna się umizgi jakieś do dziecka, żeby dziecko wybaczyło i na przykład, nie wiem, obsypuje prezentami i tak dalej, no bo ja popełniłem błąd, to dzisiaj ci to wynagrodzę. To wcale nie jest takie mądre, dlatego że to jest kompletne odwrócenie, jak to powiedzieć, wywrócenie tego świata do góry nogami, tak? I teraz dziecko ma jakąś przeszłość, to wykształcenie, znaczy wychowanie jakieś i nagle wszystko mu się zaczyna odwracać, bo rodzic mówi, nie, to zostaw, tamto to nie, to ja ci teraz pokażę, ja teraz ci pokażę, jakim będę rodzicem, tak? No to gdzie jest te moje tam 15-20 lat, tak? Ostatnie. Mhm. Co się z tym stało?
Znaczy ważne jest to, że tak naprawdę no to w ogóle jest, to jest bardzo trudne, bo pogodzenie się z tym, że popełniłem w życiu jakieś błędy, jest trudne, ale pogodzenie się, że te błędy popełniłem wobec mojego dziecka i to dziecko wie o tym i to dziecko to widzi i o tym mówi, no to jest bardzo trudno przełknąć, że tak powiem, tak. Taką rozmowę. Ale to jest bardzo ważne tak naprawdę dla oczyszczenia atmosfery. To też jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli my jako dorośli potrafimy też powiedzieć dziecku przepraszam, też małemu dziecku, powiedzieć o tym, że ludzie popełniają błędy, że ja popełniam błędy, to jest bardzo uwalniające również dla naszych dzieci. Bo one też idą w życie i wiedzą, że mogą popełnić błąd i mogą przeprosić. I że to nie jest koniec świata.
Dzisiaj w Nocnych Światłach, co prawda nie ma końca świata, ale jest koniec kolejnej części programu. Niemniej nie jest to ostatnia część, więc nie jest to koniec dzisiejszego wieczoru w Nocnych Światłach. Teraz przed nami piosenka, która dzieli nas od ostatniej właśnie części, która już będzie zamknięciem, podsumowaniem dzisiejszego tematu, ale także doda jeszcze pewien wątek bardzo istotny dla rodziców, którzy mierzą się z wychowywaniem swoich dzieci, a także z tym, jak pozwolić im dorosnąć, swoim dzieciom. Bo o tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach w ramach cyklu Bo tak nas wychowano. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są naszymi ekspertami. Wracamy do Państwa za chwilkę na ostatnie już minuty i również Państwa zapraszam do tego, by podzielić się swoimi komentarzami, myślami, wątkami, bądź zadać pytania na profilu Radia Plus pod pierwszym postęp od góry. Niespełna 14 minut pozostało do godziny pierwszej, ostatni prawie kwadrans tego wydania Nocnych Świateł, w którym dzisiaj tego wieczora w ramach cyklu comiesięcznego Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, jak pozwolić dziecku dorosnąć. Naszymi ekspertami są współtwórcy cyklu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Przypominam też Państwu, że te paręnaście minut, które pozostało do końca dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach, to także ostatnia okazja do tego, byście Państwo mogli do nas napisać. Zapraszam nieustannie na profil Radia Plus facebookowy, pod pierwszy post od góry na profilu Radia Plus. Tutaj widzę taki wpis, momencik, Mirka. Mirek pisze, że nie rozumie, dlaczego rodzice rywalizują pomiędzy sobą w wychowywaniu swojego dziecka. Moim zdaniem źle wpływa rywalizacja rodziców na wychowanie. No tak, no to jest, myślę, jedna z najgorszych rzeczy, jaką można zrobić, rywalizując o względy dziecka albo mówiąc dwoma językami. To znaczy nie będąc jednoznaczni, oboje rodzice w ocenie sytuacji, zachowania dziecka, zachowania, nie osoby. To jest absolutnie pomieszanie z poplątaniem i robienie galarety z mózgu takiemu dziecku. To prawda, panie Mirku, więc tutaj jakby dyskusja, no oczywiście można ten wątek jakoś pociągnąć, ale dzisiaj wieczorem rozmawiamy o czymś innym zgoła, tak więc może kiedyś podejmiemy ten wątek jako temat programu, chociaż myślę, że łatwo go dosyć wyczerpać, bo on wydaje się być taki dosyć oczywisty. Natomiast te ostatnie minuty chcielibyśmy poświęcić przed podsumowaniem takiej kwestii, którą już kiedyś omawialiśmy w Nocnych Światłach dosyć szeroko, ale teraz w pewnej pigułce trzeba to znowu powtórzyć, mianowicie jak poradzić sobie z takim syndromem pustego gniazda, bo jednak to dziecko prędzej czy później wyfrunie z niego i pytanie, jak będzie wyglądać relacja nas z tym dzieckiem, nas rodziców, bo jeżeli tej relacji nie udało nam się zbudować, no to może być naprawdę bardzo przykre i puste doświadczenie.
Znaczy, jeżeli chodzi o to puste gniazdo, to bardzo wielu rodziców nie chce, żeby dziecko usamodzielniło się, nie chce, żeby dziecko wyszło z domu, bo właśnie boją się tego pustego gniazda. Zasadniczo to rodzice wypchnąć to dziecko nawet z tego gniazda, wypchnąć dla jego dobra. I jeżeli ono za długo też w tym gnieździe zostaje, i tu nie mówimy o sytuacji, kiedy na przykład mieszka w jednym domu, ponieważ nie ma gdzie mieszkać, ale mówimy o sytuacji, kiedy tak naprawdę jest dalej na pozycji dziecka, jest obsługiwane przez rodziców, jest no, traktowane jak dziecko. Więc to jest takie bardzo ważne, żeby jednak mieć taką świadomość, że my musimy pozwolić temu dziecku dorosnąć. No ale teraz, no dobrze, to dziecko na przykład wyprowadzi się albo już będzie dorosłe i nagle okazuje się, że my musimy sobie jakoś z tym poradzić, jakoś z tymi myślami, że nie wiemy, co ono robi, gdzie ono jest, czym ono się zajmuje, czy jest mu dobrze. No więc oczywiście możemy do tego dziecka zadzwonić, natomiast no, nie o to chodzi teraz, żeby je codziennie odpytywać, jak to tam się, co tam u niego się dzieje. Ale również bardzo ważne jest to, żeby no, samemu sobie jakoś znaleźć jakieś zajęcie. No bo ja pamiętam na przykład u nas, jak najmłodszy syn wyprowadził się z domu, to nagle okazało się, że nie mogliśmy złapać żadnej miarki na zakupy spożywcze. Bo nagle okazało się, że kupowaliśmy po prostu za dużo jedzenia. Albo że za dużo gotowałam, bo nawyki miałam takie, że po prostu trzeba gotować dla trzech osób. A nagle się okazało, że nie dla trzech. Nagle się okazało,
też,
że on...
Wiesz, jak się gotuje dla trzech osób, dla zbiorowiska trzech osób, to jest jakaś ilość pokarmu. I teraz jedna osoba wychodzi, ale jaką część ona tego pokarmu zjadała? Rozumiecie, o co chodzi, że jakby no, każda z tych osób zjada ileś tam. Teraz jak złapać taką miarę, ile jadła ta trzecia osoba? Mhm. Naprawdę to było śmieszne. I to długo trwało, nie?
Tak, tak. Ale również na przykład, kiedy nagle robi się jakaś przestrzeń, to teraz pytanie brzmi, no co ja mam teraz z tym czasem zrobić, no bo jeżeli no nie wiem, ileś tam czasu zajmowało mi bycie z dziećmi i dbanie o te dzieci, no to teraz często to jest po prostu czas, który trzeba by jakoś inaczej spożytkować. To i cały dramat zaczyna się wtedy, kiedy nie ma tej relacji między małżonkami i kiedy zostanie z mężem albo z żoną jest dosyć przerażające, no bo nie ma już teraz nikogo innego, więc trzeba by się odezwać do siebie nawzajem, trzeba by razem ze sobą spędzić w jakiś sposób czas. No i też trzeba byłoby tak naprawdę zrobić coś ciekawego ze swoim życiem, oprócz tego, że się jest kimś, kto jest rodzicem.
Ale jeszcze bardziej chora sytuacja może być wtedy, kiedy rodzice zaczynają teraz rywalizować, kto ma kontakt z tym lepszy, z tym dzieckiem, które się wyprowadziło. Że ze mną to chce rozmawiać, a z tobą nie. Jakby tutaj jeszcze są takie dodatkowe smaczki, które rozwalają cały system tak naprawdę.
No i niestety często są takie sytuacje, że jedno z rodziców zamiast dać święty spokój dziecku na przykład, zaczyna po prostu biegać do niego z zupkami, zaczyna po prostu wyzwaniać, zaczyna...
Wkręca się w opiekę tak. Nad domem, nad dzieckiem, nad tym, nad tam. Bo oczywiście to zawsze jest tak, że prawie zawsze jest tak, że rodzice mają no, jakąś sprawę do załatwienia i proszą swoich rodziców, żeby zostali, czy ich dziadków, żeby zostali z dzieckiem, ale niektórzy tego bardzo, bardzo mocno nadużywają.
Tak. No i teraz, co należałoby zrobić? Jeżeli potraktujemy to, że dzieci wyprowadziły się z domu jako zysk, czyli jako odzyskanie przestrzeni, odzyskanie czasu, pewnej wolności, że tak powiem, no bo one teraz są dorosłe i one zadbają o siebie. I takie zapytanie siebie, to co ja z tym czasem zrobię? Czyli jaką pasję będę rozwijać, jaką przyjemność sobie w tym czasie zrobię, a może zaangażuję się w jakąś pomoc na przykład gdzieś, bo przecież jeżeli mam bardzo dużą potrzebę pomagania, to mogę na przykład zacząć pomagać w hospicjum albo w jakiejś organizacji mogę zacząć pomagać. Jest bardzo, bardzo wiele różnych zadań, które ja mogę sobie, pożytecznych zadań, które mogę sobie tak naprawdę wyznaczyć, których mogę się podjąć.
Kiedy mówisz o korzyściach, to nawiązując do tego, co napisał pan Mirek bodajże, a propos tej rywalizacji rodziców o to, jak się powinno wychowywać dzieci, te rozbieżności, no to kiedy przychodzi ten moment, że dzieci są dorosłe, wyprowadzają się z domu, to przynajmniej ten jeden temat kłótni ustaje, już jest nieaktualny, nieważny, już go nie ma, możemy sobie go darować i już jest o ileś tam lepiej wygląda ta nasza relacja.
No, ja nie byłem taki pewny, Bogdanie, bo jeżeli rodzice mają skłonność do kontrolowania swoich dzieci, to będą kontrolować także dziecko poza domem. I oczywiście zawsze się znajdą wątki do rywalizacji i ingerencji, rywalizującej ingerencji w życie dziecka.
Będziemy jeszcze na temat wnuków dyskutować przecież.
Tak, ale poza tym, słuchajcie, to jest taki moment w życiu człowieka, zazwyczaj kiedy dzieci wychodzą z domu, no to rodzice są około 50-latkami i to jest taki moment, kiedy można sobie uświadomić, że mamy jeszcze kilkanaście, dziesiąt, no zależy jak to będzie to nasze życie wyglądało, czasu na takie życie, gdzie jeszcze możemy gdzieś pojechać, coś zobaczyć, coś pomyśleć, że możemy coś zrobić. No i to jest taki też czas na przygotowanie się do tego, że nasze dzieci stają się dorosłe i też mamy pozwolić naszym dzieciom na to, żeby pomału zaczynały opiekować się nami. Bo to jest ten taki moment, że no, następuje pomalutku ta zmiana. Najpierw my opiekujemy się dziećmi, później no, jesteśmy my dorośli i dzieci są dorosłe, ale później przychodzi taki moment, kiedy nasze dzieci zaczynają opiekować się nami. I to jest ten moment, kiedy no, jeśli dożyjemy starości, to po prostu to się wydarzy. I to jest ten czas na to, żeby pozwolić naszym dzieciom dorosnąć, po to, żeby one również mogły się spełnić jako dorośli, którzy kiedyś zapewnią nam opiekę, choćby emocjonalną.
Sami z siebie, bo i nie trzeba im będzie o tym przypominać, czy wymuszać tego na nich, tylko oni naprawdę robią to z prawdziwej rodzinnej empatii, takiej, która wynika z więzów krwi i z bliskości po prostu. Zbliża się godzina pierwsza, 3 minuty nam zostały. Ja chciałbym jeszcze na koniec tutaj przeczytać to, co napisała pani Marzenna. To jest trochę obszerny wpis, ale w dużej mierze on jakoś, można powiedzieć, reasumuje wiele wątków, które tutaj poruszaliśmy w ciągu minionych 2 godzin. Pani Marzenna tutaj robi taką diagnozę, która, nie ukrywam, że jakoś bardzo mi poruszyła serce. Czytam komentarze, pisze autorka, i w każdym z nich jest trochę życiowej prawdy. Odpowiedzialne wychowywanie dzieci to jest mega trudny proces, ale możemy się starać przeczytać to z pedagogicznych książek, wyważyć decyzje, słowa, uczyć przykładem. Jeśli już nam wydaje się, że udało nam się, w cudzysłowie, wyprodukować przykładem fajnego, młodego, mądrego człowieka z wartościami i zasadami oraz zasobem wiedzy pozwalającej na podjęcie pracy czy usamodzielnienie się, no i ten ukształtowany przez nas człowiek spotyka swojego partnera czy partnerkę i świat mu się zmienia o 180 stopni. Nagle wartości, które były wartościami, już nimi nie są, zdrowe zasady już są nieważne, partner przyczynia się właśnie do tego wspomnianego tutaj w cudzysłowie marnowania życia. Są małe dzieci, którym mimo wszystko dzieje się krzywda przy braku norm, wartości, zasad i normalności. Własne dziecko jest pod dużym wpływem partnera i też szczęśliwe nie jest. I jak tu mówić o zaufaniu do swojego dziecka, że ono wie, co robi, chociaż wiemy, że spada w dół. Trudna rola rodzica, serce rozdarte i problemy zdrowotne ze stresów, nerwów, nieprzespanych nocy. Zapomina się wtedy o poprawności pedagogicznej, nie wtrącania się i nie pozwala się dziecku całkiem spaść w dół. Nie pozwala się też na krzywdę wnuków. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że tak nas wychowano. Rodzina jest ostoją i pomocą, nawet kiedy dzieci są dorosłe, ale postępują niedojrzale. Nie każdy uczy się na swoich błędach i trzeba mądrze iść obok. Bardzo dużo nam to mówi na temat tego, jak trudne jest to, by do swojego dziecka mieć dystans.
Tak, Paweł, to prawda. Do dzieci, ale również do wnuków, tak? I wiesz co, Paweł, oczywiście nie znamy tej historii, nie wiemy, co tam się dzieje. Wiemy, jakie są odczucia pani. Natomiast to jest bardzo trudne, żeby towarzyszyć, żeby być w tej krzywdzie, ale jednak szanować to, że to jest dorosła osoba. Obawiam się, że zbyt duży nacisk może spowodować, że to
opór po prostu
opór,
będzie.
Tak, że to, co mówimy, jest nie do przyjęcia.
No cóż, no, ja muszę powiedzieć, że mierzę się z takimi sytuacjami, że moje potomstwo podejmuje wybory, które są absolutnie dla mnie nie do zaakceptowania. No ale co mi zrobić pozostaje? Po prostu kochać moje dzieci. Ja nie jestem w stanie je zmienić, jeżeli one same nie uznają tego, że sytuacja wymaga zmiany. Ja mogę pokazać tylko bezwarunkową miłość i akceptację, z tym, że możemy rozmawiać o tym, że pewne rzeczy są dla mnie nie do zaakceptowania, owszem, ale dziecko kocham, no po prostu i tyle. No i już. A kocham jest tak, że właśnie w ten sposób to, że kocham, to predestynuje mnie do tego, żeby się wypowiedzieć na temat tego, jak widzę pewne sytuacje, aczkolwiek nie ingeruję, no bo umówiliśmy się, że jesteś dojrzały, dojrzała. I skoro tak twierdzisz i podejmujesz pewne dojrzałe decyzje w twoim mniemaniu, no to po prostu tak rób, jeżeli tak chcesz, ale pamiętaj o konsekwencjach.
Tak, Paweł, ale to znaczy, że mówisz to w sposób umiejętny, skoro twoje dziecko jeszcze od ciebie nie uciekło, rozumiesz? Bo teraz nie chodzi
o to, żeby... uciekło, ma swoje życie, no.
Ja rozumiem, ale to nie o to...
Żartuję.
Ale ma z tobą kontakt, nie?
Tak, bo teraz gotowaliśmy ostatnio świetne rzeczy.
We wszystkim zgadzali. Chodzi o to, żebyśmy szanowali się wzajemnie po prostu. A szacunek polega też na tym, że mówimy sobie o tym, co myślimy. Oczywiście z szacunkiem i tak jak powiedziałeś, to jest twój wybór, twoja wolność. Mnie się to nie podoba, martwię się o ciebie, ale nie będę ingerować, tak? No bo nie mam do tego prawa w tym momencie. I tu jest właśnie, to jest największy ból rodzica, który ma dorosłe dzieci.
No i najgorsze w tym wszystkim jest zastanawianie się, jaki ja błąd popełniłem, że moje dziecko się w taki sposób zachowało, tak?
Tak.
Bo to zaczyna wywracać wszystko do góry nogami, bo no, nie wiemy tak naprawdę, czy popełniliśmy jakiś błąd, czy nie. Wiemy tylko, że nasze dziecko dokonało jakiegoś wyboru, które no ten wybór nam się może nie podobać, tak? No ale to dalej jest wybór...
Ale
tego
wiecie
człowieka
co?
Młodego.
Ale jak już mówiliśmy sobie o tym, że wszyscy popełniamy błędy, to nasze dziecko też może się jeszcze wycofać. Nasze dziecko też może jeszcze zmienić decyzję, bo póki człowiek żyje, to jeszcze może różne rzeczy zrobić. I no, myślę sobie, że nadzieja też jest bardzo ważna.
A póki my żyjemy, to też podejmujemy decyzję. Tym razem jest to decyzja o zakończeniu tego wydania Nocnych Światów, ponieważ na zegarze już 3 minuty po godzinie pierwszej. Tak więc mówiłem, że bonusy się czasami zdarzają, mniejsze lub większe. Na razie bonus jest 3-minutowy, ale wygląda na to, że zbyt duży nie urośnie. Dziękuję wam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj w Nocnych Światłach przez minione 2 godziny w ramach cyklu Bo tak nas wychowano rozmawialiśmy o tym, jak pozwolić dziecku dorosnąć. Państwa i moi goście, współtwórcy cyklu, nasi eksperci tego wieczora, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, gorące podziękowania.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
I Bogdan Janowski, równie gorąco dziękuję i mówię dobranoc.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Dziękuję także Państwu, dziękuję za uwagę, wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi się Państwo podzieliliście na forum wymiany myśli dla świetlików, czyli pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. To forum działa zawsze podczas trwania Nocnych Świateł. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać i zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na żywo na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Czeka nas weekendowa przerwa. Spotkamy się dopiero 27 lutego, przepraszam, 26 w poniedziałek, jak zwykle tuż po 23, tym razem w cyklu Pytania o wiarę, czy wolno mi wątpić, ale jak zwykle będziemy rozmawiać nie tylko o tym, razem ze stałym gościem i współtwórcą tego cyklu, księdzem Karolem Oparcikiem, duszpasterzem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. 4 minuty po 1:00, kończymy na dzisiaj. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.